Tak, żeście sobie usiedli, że jednym okiem muszę patrzeć w lewą stronę, drugim okiem muszę patrzeć w prawą stronę, żeby was widzieć. Czyli takie najlepiej mi się przydał taki zez rozbieżny, to bym mógł was wszystkich objąć, wszystkich zobaczyć. Pośrodek jest troszeczkę pusty, a kraje. To już przyzwyczajenia do swoich miejsc, rozumiem, tak? To już macie przyzwyczajenia do swoich. Czyli środka dzisiaj nie ma. Środek dzisiaj pojechał na wakacje, ale niech centrum będzie Jezus Chrystus. Niech On będzie środkiem. I On jest środkiem. Drodzy, słowo, które chcę się dzisiaj z wami dzielić, pochodzi z pierwszego listu Jana. Chciałbym najpierw przeczytać ten fragment. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu do drugiego rozdziału, do drugiego wersetu. Przeczytajmy ten fragment, a później was poproszę o wspólną modlitwę, abyśmy się mogli wspólnie jeszcze przez chwilę modlić, zanim zaczniemy rozważać ten fragment Pisma Świętego. Strona 1324. Jeśli ktoś woli czytać, śledzić, a niektórzy wolą słuchać, bo twierdzą, że wiara jest ze słuchania. Ale najlepiej to i czytać, i słuchać. I czytać, i słuchać. A więc pierwszy list Jana od pierwszego rozdziału czytamy. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Możemy króciutko się pomodlić, proszę skłońmy głowy i poprośmy Pana, by przez Ducha Świętego dał nam wniknąć w to słowo, zrozumieć je, oświecił je w naszych sercach. Panie, dziękuję Ci, że możemy to słowo czytać, że ono zawiera prawdę, zawiera mądrość, zawiera życie. I tak proszę Cię, Ojcze, abyś przez Ducha Świętego dzisiaj te prawdy, może znane od dawna dla wielu z nas, może dla kogoś nowe, by te prawdy na nowo były odświeżone i przypomniane, albo po raz pierwszy nauczone. Panie, prosimy Cię o to, abyś sam przez Ducha Świętego był nauczycielem, był przewodnikiem. Coś czynił w naszych sercach, kiedy będziemy to czytać. I Panie, też modlę się o to, abyśmy umieli robić praktyczny użytek z Twojego Słowa. Bo żebyśmy nie tylko popisywali się wiedzą teoretyczną, że Panie, potrafimy komuś zacytować, potrafimy komuś powiedzieć coś, ale Boże, byśmy umieli robić taki praktyczny użytek przede wszystkim dla nas samych z Twojego Słowa. Boże, by ono znalazło w nas miejsce, w nas przystęp. I wiem, że to jest Twoim pragnieniem i Twoją wolą, aby tak było. Aby Twoje Słowo mieszkało w nas obficie, było w nas. Aby przede wszystkim ono w naszym życiu miało zastosowanie, by później mogło być skutecznym mieczem w naszych ustach wobec tych, do których nas poślesz. Panie, prosimy Cię, aby i Twoja obecność, Twoje pomazanie, Duch Święty dzisiaj towarzyszyli nam w tym rozważaniu i błogosławili nasze serca, nasze umysły. Ojcze, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wiecie, to jest coś wielkiego i coś wspaniałego, że ten Bóg, do którego modlimy się, ten Bóg, o którym tyle mówimy, ten Bóg, którego znamy lepiej lub gorzej, w zależności indywidualnie od każdego z nas, ale każdy z nas jakieś poznanie Boga ma i wiemy, że Bóg jest kimś wyjątkowym, potężnym, świętym, stwórcą wszechrzeczy. I moglibyśmy jeszcze wiele rzeczy o Bogu powiedzieć, gdybym was zapytał, a może was zapytam, jeśli myślicie o Bogu, to pierwsze skojarzenie, jakie wam się nasuwa? Pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie, pierwsze określenie, kim jest Bóg? Ojciec. Potężny. Zbawiciel. Macie jeszcze jakieś propozycje? Ostatnio rozmawialiśmy z pewnym człowiekiem w czasie ewangelizacji na ławce i rozważaliśmy kwestię, czy Bóg jest ojcem, czy dziadkiem. Dlatego, że on twierdził, że Bóg jest tak łaskawy, tak miłosierny, tak dobry, jak dziadek wobec wnuka. Że wszystko zakryje, wszystko przykryje i jego też zbawi. I to właśnie ta myśl, czy Bóg jest ojcem, czy dziadkiem. Bóg jest ojcem. Bóg jest ojcem. Więc, kochani, możemy wiele rzeczy o Bogu powiedzieć. I chcę powiedzieć taką rzecz tutaj na podstawie tego fragmentu przeczytanego, że ten Bóg, ten wielki, potężny, święty Bóg, kochający Bóg, zaprosił nas do społeczności ze sobą. Poprzez Ewangelię. Poprzez zwiastowanie o Jezusie Chrystusie, poprzez dzieło, które Jezus Chrystus dokonał dla każdego z nas na krzyżu. Ten wielki Bóg, święty, potężny Bóg, zaprosił nas, wezwał nas do społeczności ze sobą. Drodzy, i to nie jest byle co. To nie jest rzecz mała. To nie jest rzecz nieważna. Wiecie, czasami zabiegamy o względy jakichś ludzi. Czasami chcielibyśmy się z kimś kumplować, mówiąc młodzieżowo, albo mówiąc językiem już takim, przyjaźnić. Czasami zabiegamy o względy czyjejś osoby, bo wydaje nam się, że ta osoba jest warta tego, jest, nie wiem, ma jakieś cechy, a może ma jakąś pozycję. Chcielibyśmy się z nią, mieć z nią relację, z nią społeczność. I zabiegamy o to. Drodzy, a wielki, święty, cudowny Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, zaprasza nas przez Jezusa Chrystusa do społeczności ze sobą. I chcę to podkreślić, że jest to naprawdę wielka sprawa i nie możemy sobie tego lekceważyć lub tak lekko traktować. On nas zaprosił do relacji ze sobą, do społeczności. Dalej dowiadujemy się, że Bóg nie tylko zaprosił nas do społeczności ze sobą, czyli z Nim, ale On nas wezwał do społeczności razem ze sobą tych, którzy tę społeczność z Nim mają. Czyli jednocześnie jest wykluczone tak zwane chrześcijaństwo w pojedynkę. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A więc mamy jednocześnie, jesteśmy zaproszeni do społeczności z Ojcem i z Synem i jesteśmy jednocześnie zaproszeni ze społeczności razem ze sobą. Czy lubisz żyć w pojedynkę? Czy lubisz chrześcijaństwo wyizolowane? Bez braci, bez sióstr? To nie jest Boży pomysł. To nie jest Boża koncepcja. Ucieczka, zamurowanie się do połowy, zamknięcie się i sam ja i Bóg. To nie jest biblijne. Bóg zaprosił nas do społeczności z Nim i w tym samym momencie zaprosił nas do społeczności ze sobą. Ci, którzy są Jego. Ci, którzy są Jego. To jest Jego pomysł. To jest Jego wola, to jest Jego wymysł, aby tak było. To my próbujemy to czasami, wiecie, zepsuć, no, coś z tym zrobić niewłaściwego. W ogóle takie myśli mi się nasuwają. Tych myśli mam tyle, że jakbym się zaczął z nimi z wami dzielić, to nie wiem, kiedy bym skończył. Ale może pozwolę sobie na takie luźne dygresje, chociaż wierzę, że one będą pouczające. Czy myślicie, że jest taka możliwość, że ja mówię tak, ja mam społeczność z Bogiem. Mówię, ogłaszam to przed wami. Mam społeczność z Bogiem, żyję z Nim. I inna osoba mówi mi, ja też mam społeczność z Bogiem, żyję z Nim, rozmawiam z Nim, mam bliskość z Nim. Ale razem ze sobą każdy z nas odrębnie ma społeczność z Bogiem, ale razem ze sobą nijak nie da rady. Jak myślicie, czy to jest, czy może tak być? Czy powinno tak być? Czy może tak być? No jeśli ja mam społeczność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i jest to na prawdziwa społeczność, a nie fikcja albo udaje, że tak jest, i ty masz prawdziwą społeczność z Bogiem, to naturalnym czymś powinno być to, że razem ze sobą społeczność mieć też możemy. A jeśli jej nie możemy mieć, to co nie działa? To może ja, no pozwólcie, że dalej sobie będę rozwijał moje luźne myślenie. Ja mam takie rozwiązanie tego problemu, że albo ktoś z nas jest w błędzie. Nie ja, w każdym razie. Ktoś z nas jest w błędzie, jeżeli chodzi o jego społeczność z Bogiem. To jest wersja optymistyczna. Wersja mniej optymistyczna jest taka, że obydwoje jesteśmy w błędzie. A wersja trzecia jest taka, że być może mamy tą społeczność, ale to naprawdę jest taka głęboka mizeria. I grzeszne postawy, które są w naszym sercu, po prostu burzą relacje między nami. No bo co burzy relacje między nami? Kolor włosów? Garnitur? Co burzy relacje między nami? Pozycja? Majątek, który posiadamy, czy nie posiadamy prędzej? Wiecie, relacje między nami burzą postawy naszego serca. Postawy naszego serca burzą relacje między nami. A już takim kluczowym terminem, kluczowym określeniem, które uważam, że jest pierwsze, to jest arogancja i pycha. To jest coś, co niszczy relacje międzyludzkie. Jeśli coś takiego wejdzie do małżeństwa i małżonkowie zaczną nosić nosy wysoko zadarte, to co to będzie iskrzyć bez przerwy między nimi. Tak samo i w kościele, i w zborze, między nami. A więc Bóg, drodzy, zaprosił nas do społeczności z sobą i nawzajem, czyli my i Bóg, oraz w poziomu nawzajem razem ze sobą. Zaprosił nas do tego. Znalazłem sobie w słowniku, co to słowo społeczność, to jest greckie słowo koinonia, oznacza. Bo gdybym was teraz zapytał, jak wy myślicie, a co to jest społeczność? Społeczność to jest wtedy, kiedy gramy i śpiewamy. Mamy społeczność. Tak? Albo społeczność mamy wtedy, kiedy razem się trzymamy za ręce i śpiewamy szalom, bracie mój, szalom, siostro ma. Co to jest społeczność? Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym? Bo my szafujemy tym słowem, nie? Społeczność, społeczność, idziemy na społeczność, mamy społeczność. Żeby wiedzieć, czy to mamy, trzeba wiedzieć, co to jest. Jeżeli nie wiem, co to jest, ja nie wiem, czy ja to mam. Greckie słowo koinonia ma takie znaczenia, przeczytam wam. Po pierwsze, społeczność to jest przebywanie w towarzystwie innych lub innej osoby i dzielenie się przyjaźnią z nią, czy z nimi. To jest pierwsze znaczenie słowa koinonia. To jest po pierwsze przebywanie, trzeba razem przebywać, ale nie wystarczy sobie usiąść obok siebie. Tak jak Krzysiu i Asia, ale siedzą obok siebie. To jest dopiero pierwszy krok. Nie wystarczy, że ja sobie usiądę koło kogoś i razem przebywamy, albo najlepiej to do samochodu nas zapakować wszystkich, no to wtedy bardzo blisko siebie byśmy siedzieli. To jest za mało. Tu jest powiedziane i dzielenie się przyjaźnią z tą osobą dopiero wtedy możemy mówić o koinonii. Dopiero wtedy jest koinonia. I wiecie, że Bóg do czegoś takiego nas zaprosił? Bóg nas zaprosił, żebyśmy przebywali razem z Nim, mieszkali w Nim, a On w nas, i żeby to wspólne zamieszkiwanie zrodziło więź przyjaźni między nami. A więc ten Bóg, o którym mówiliśmy na początku, zaprasza człowieka, takiego jak ja i ty. Człowieka, który czasami się wstydzi różnych rzeczy. Zaprasza, abyśmy byli razem w przyjaźni ze sobą. Później jeszcze parę rzeczy na ten temat, ale to pierwsza myśl. Dalej, co to jest koinonia, ta społeczność? Społeczność jest wtedy, kiedy to słowo oznacza wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb przez dzielenie się tym, co posiadamy. Społeczność mamy wtedy, kiedy jedni z drugimi się dzielimy czymś. To dotyczy różnych rzeczy, od rzeczy materialnych do przeróżnych rzeczy. W każdym razie musi być element dzielenia się. Jeśli nie ma wzajemnego udzielania sobie, to nie ma społeczności. Jeżeli grabimy tylko do siebie, rozumiecie, to nie ma społeczności. To jest wykorzystywanie drugiej osoby, co najwyżej. I tą osobę możemy tak zmęczyć, że będzie musiała bardzo prosić Ducha Świętego o miłość do nas. Nawzajem musi być element dzielenia się, wtedy jest społeczność. Wtedy jest koinonia. Gdybym miał to odnieść do Boga, to byśmy zobaczyli, co to u Boga oznacza społeczność. Jak On podzielił się z nami. Już taką analogię wyprzedzam. I po trzecie, koinonia oznacza, że społeczność oznacza współuczestnictwo w realizacji jakichś celów. Społeczność mamy, gdy razem coś robimy. Powiem wam szczerze, że ja czasami lubię robić rzeczy sam. Nie wiem, czy to jest dobre. No kazanie, no to zazwyczaj sam wygłaszam. No trudno, żeby mi ktoś tutaj stał i w duecie, żebyśmy to można nawet zaśpiewać. Chociaż widziałem już kazanie w dwie osoby głoszone, jedno. Jedna osoba głosiła pół i druga pół i tak się zmieniali. Ale no to była jakaś chwila. To było coś można nietypowego. No. Ale społeczność mamy wtedy, kiedy razem coś robimy. Kiedy razem realizujemy jakiś cel. To jest bardzo mądre, bo w odniesieniu do Boga oznacza to, że razem z Bogiem coś robimy. Wtedy mamy społeczność. Musimy się zastanowić dalej. Na tej podstawie możemy sobie taką postawić diagnozę na tej podstawie i może już szybciutko, żeby nie przeciągać, odczytam. Tak, mieć społeczność z Bogiem oznacza. Mieć społeczność z Bogiem oznacza przebywać z Nim i dzielić się przyjaźnią. Teraz możesz odpowiedzieć. Czy masz z Bogiem społeczność? Czy przebywasz z Nim? Czy dzielisz się z Nim autentyczną przyjaźnią? Czy jesteś tylko człowiekiem religijnym? To są zasadnicza różnica. Mieć społeczność z Bogiem oznacza razem z Nim realizować jakieś cele, pracować razem z Bogiem, współpracować z Nim. I w końcu mieć społeczność z Bogiem oznacza dzielić się z Nim. On nam błogosławi, dał nam swego Syna, udzielił nam rzeczy najcenniejszych i ma dla nas wiele błogosławieństwa. A czym my się z Nim dzielimy? My się dzielimy z Nim wszystkim, kim jesteśmy. Sercem oraz wszystkim, co posiadamy. To powinno być dla Boga, kiedy jest tylko taka potrzeba. Dla Niego. Dalej, społeczność razem ze sobą jako wierzący posiadamy wtedy, kiedy przebywamy razem i dzielimy się przyjaźnią ze sobą. Jak to jest między nami? Dzielimy się ze sobą przyjaźnią? Masz jakiegoś przyjaciela w zborze? Wszyscy. To tylko brat Julek jest taki, że on ma samych przyjaciół. Wszyscy są jego przyjaciele. Ciekawe, czy jest vice versa. Bo przyjaźń musi być obustronna. Bo ciężko mieć przyjaciela, ja cię uważam za przyjaciela, a ty mnie tak traktujesz z przymrużeniem oka. A co z pozostałymi ludźmi w zborze? Jak ci z nimi? Po drodze? Nie po drodze? Dalej. Społeczność ze sobą mamy, jak już wcześniej to mówiłem, kiedy razem pracujemy. Razem, kiedy pracujemy. Nie przeciw sobie pracujemy, bo to nie jest o to chodzi, tylko razem dla jakiegoś celu coś robimy. Wspólnie, bo tak działa ciało. Czasami ręce się biją, nie? Tak? No ale to nie jest normalne. Tak uderzamy chyba, żeby się rozgrzać. Ręce są po to, żeby razem coś zrobić. Po trzecie, społeczność prawdziwą mamy ze sobą, jeśli się dzielimy nawzajem. Dzielimy się nawzajem. Nie jesteśmy egoistami. Nie myślimy tylko o sobie. Jesteśmy gotowi udzielić w różnych sytuacjach potrzeby. No, jeszcze nie skończyłem tej kartki, mam ich 8. Przechodzę na następną, ale słuchajcie, postaram się coś wyciąć. To, co najmniej ważne. Już wiemy. Bóg nas zaprosił do społeczności ze sobą. Mniej więcej wiemy, na czym ta społeczność polega. I teraz Jan w swoim liście bardzo w jasny sposób określił, jakie są warunki tej społeczności. Ona nie jest bezwarunkowa. Aby mieć społeczność z Bogiem i mieć społeczność razem ze sobą, każdy z nas musi spełnić określone warunki. Jeśli tych warunków nie spełnimy, społeczności nie będzie. Może być wszystko inne, ale nie prawdziwa biblijna społeczność. Co najwyżej możemy być taką grupą, która ma określone poglądy religijne i tyle. Jakie są warunki określone w Bożym Słowie, które spełnić musimy, aby była prawdziwa koinonia, prawdziwa społeczność między nami i Bogiem i między nami nawzajem? I szybciutko. Po pierwsze, Jan mówi, Bóg jest światłością. Bóg jest światłością. To jest pierwsza ważna sprawa i ważna prawda o Bogu. W innych miejscach nam Boże Słowo będzie tłumaczyć, że w Bogu nie ma żadnej odmiany, żadnego zaćmienia. Inny fragment, list do Tymoteusza, mówi nam, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Światłości niedostępnej. Bóg jest światłością i przebywa w światłości. Dlatego warunek jest taki, że aby z Bogiem mieć społeczność, samemu trzeba być w światłości. O tym mówi Jan. Nie ma możliwości, aby mieć z Bogiem społeczność i jednocześnie w tym samym czasie być w ciemności, dlatego że nie ma żadnej społeczności między światłością a ciemnością. Co najwyżej może być społeczność między mrokiem i mrokiem. Mrok dotyka mroku. Strasznie mnie grzeje ta żarówka. Nie wyłączaj, ona mi jest potrzebna. Nie mogę na nią spojrzeć. Gdybyśmy tam blisko podeszli do samego tego żarzącego się włókna, czy tam jest gdzieś ciemność? Czy włókno rozgrzane, rozżarzone, czy wokół niego funkcjonuje ciemność? Wiecie, światło, które jest w świeci w pełnym swym blasku, nie ma społeczności z ciemnością. Ciemność ustąpiła. Nie ma jej. Ciemność może się pojawić bardzo daleko od źródła światła. Tam, gdzie już panuje mrok. Coraz bardziej, coraz większy mrok. Wtedy mrok styka się z mrokiem. Ale światłość nie styka się bezpośrednio z ciemnością. W drugim liście do Koryntian 6:14-16 czytamy, jaka jest społeczność między światłością a ciemnością. Nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Więc warunek, aby z Bogiem, który jest światłością, mieć społeczność, nie ma innej możliwości. My sami musimy z ciemności wyjść. Sami musimy z ciemności wystąpić i stać się światłością w Nim. Dopiero będzie to, do czego wezwał nas Jan, będzie koinonia, będzie społeczność. I szybciutko, na czym polega chodzenie w światłości? Bo to jest kluczowe pytanie. Co to znaczy chodzić w światłości? Czy byłbyś w stanie dzisiaj odpowiedzieć? Mówimy, mamy społeczność z Bogiem, mamy relacje z Bogiem, przyjaźnimy się z Bogiem. Wiemy, że aby z Bogiem mieć społeczność, trzeba chodzić w światłości. Nie ma innej możliwości. Więc na czym polega chodzenie w światłości? Czy wiesz to? Kiedy w światłości chodzisz? Kiedy chodzisz w światłości? Proste odpowiedzi, których apostoł Jan udzielił w tym słowie i postaram się je krótko powiedzieć. Werset 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chodzimy w światłości. Chodzenie w światłości zaczyna się od tego, że człowiek zaglądnie do swojego serca i tam coś zobaczy. Zaglądnie do swojego serca i tam coś zobaczy. I zobaczy, że w jego sercu jest brud, że w jego sercu jest grzech, że w jego sercu jest ciemność. Oto to jest pierwszy krok do społeczności z Bogiem. A więc, i to nie tylko, wiecie, dotyczy ludzi niezbawionych. Przede wszystkim dotyczy to ludzi niezbawionych. Ale jestem przekonany o tym, że ta prawda dotyczy także nas, ludzi zbawionych. Wiecie, nie wiem jak wy, ale nie jest rzeczą prostą przyznać się, uznać, że w moim sercu jest ciągle brud. Jakoś człowiek próbuje za wszelką cenę to zakryć. Próbuje podeprzeć się tym, że jest Bożym dzieckiem, że jest zbawiony, że jest uświęcony, co jest prawdą w Jezusie Chrystusie. Ale dopóki żyjemy na tej ziemi, dopóki żyjemy w tym ciele, dotąd Duch Święty będzie wyciągał z naszego wnętrza rzeczy, które się Bogu nie podobają w nas. Dotąd to będzie robił. I chodzimy w światłości wtedy, kiedy zgadzamy się w tej sprawie z Duchem Świętym. Zgadzamy się z Nim i mówimy, faktycznie Boże, to jeszcze we mnie jest, to jeszcze we mnie tkwi. To jest pierwsza rzecz. Uznanie brudów, które są w nas, zobaczenie ich. Dalszy krok, który apostoł Jan mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Druga rzecz, która powoduje, że chodzimy w światłości, to jest wyznanie grzechu. Tu już nie będę tego całego czytał, ale zacytuję wam Efezjan 5 rozdział, wersety 13-14, tam jest powiedziane, że wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Chodzenie w światłości to jest wyznanie swoich grzechów Bogu. Nieraz, kiedy czytam Ewangelię Mateusza, Łukasza i dojdę do takiego miejsca, to troszeczkę mnie, wiecie, to miejsce zmraża. Nie wiem, co z nim zrobić. Wiecie, jakie to jest miejsce? Że nie ma niczego ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Co myślicie o tym miejscu? Nie chcemy go. Panie Boże, proszę, ten werset chcę, żebyś Ty wyciął z Biblii, z mojej Biblii, albo ja sobie go wytnę z Biblii. Dobrze, że tak nie tak często ten werset napotykamy, nawet gdy według planu czytania Biblii czytamy. Raz na ileś nam się trafi. Ale on zawsze przykuwa moją uwagę. Ostatnio rozmawiając z kimś, ktoś mi właśnie zacytował ten fragment. Nie ma niczego tajnego, zakrytego, co by nie miało być ujawnione. Więc, drodzy, ja mam taką koncepcję sobie wysnułem. Nie wiem, czy wam się to spodoba. Że zamiast tego, żeby Bóg miał to coś ujawnić, to ja to wolę sam ujawnić przed Nim. Ja nie chcę, żeby On to ujawnił poza mną. Żeby Bóg to w jakiś sposób ujawnił beze mnie, w sytuacji na przykład, w której się najmniej tego spodziewam. To najlepiej, co mogę zrobić, to ja sam mogę to ujawnić. A ja mogę to ujawnić w jaki sposób? Drodzy, poprzez wyznanie ja ujawniam rzeczy, które są w ciemności, które robię w ciemności, które są ciemnością we mnie. Poprzez wyznanie to ujawniam. Więc jeżeli ja to ujawniam, to dlaczego Bóg ma to jeszcze ujawniać? To zostało ujawnione przez wyznanie. I to jest sposób na chodzenie w światłości. Drodzy, to jest sposób na chodzenie w światłości. A obietnica, za chwileczkę pojawia się obietnica, która jest wielka, potężna i wspaniała, bo ta obietnica mówi nam, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. A co to znaczy, że Bóg nam odpuści nasze grzechy? Wiecie, kiedy nam odpuści nasze grzechy, to Biblia mówi, że On już więcej ich nie wspomni. O, jaka ulga. Jak odpuszczone, to nie będzie. To nie będzie wypomniane, to nie będzie ujawnione, ale pod warunkiem, że jest odpuszczone. A jak nie jest odpuszczone, to co się z tym stanie? Pomyślmy, nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Jeśli coś nie ujawniłem przed Bogiem w moim życiu, to Bóg to ujawni. A jeśli coś ujawniłem i wyznałem i Bóg to przebaczył, to to już nigdy nie zostanie wspomniane. Drodzy, nie musimy się bać, że Bóg ujawni jakieś rzeczy z naszego życia, ale najpierw ty szczerze musisz uznać, że jest brud i później to przed Bogiem wyznać. Wyznać to szczerze przed Bogiem. I wtedy czytamy, Bóg odpuści nam nasze grzechy i dalej jest powiedziane, oczyści nas od wszelkiej nieprawości, jaka ulga. Wiecie, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przyznanie się do grzechu, wyznanie grzechu przed Bogiem jest ogromną ulgą dla naszego życia, bo przychodzi czystość do naszego serca. Przychodzi Boża świętość do naszego życia. Przychodzi przemiana. Czasami jak spotykamy się z ludźmi i rozmawiamy z nimi, to oni się pytają tak, czy u was jest spowiedź? I ja wtedy im mówię, nie wiem jak wy odpowiadacie, u nas nie ma spowiedzi, ale nie do końca. Jeśli masz na myśli to, co masz na myśli, to takiej spowiedzi u nas nie ma. Ale u nas jest spowiedź. My się spowiadamy. Spowiadamy się Bogu i On mówi, ale wam to dobrze. No ja nie wiem, czy lepiej się spowiadać przed kapłanem, czy przed Bogiem. Bo tamten nie wie wszystkiego. On wie tylko tyle, ile ja mu powiem. A Bóg wie wszystko. Bóg wie wszystko. Ale my myślimy tak, my mamy taką świadomość, my się przed Bogiem spowiadamy, ale nie czujemy na sobie Jego wzroku, Jego słuchu. Wiecie, ale gdy my wyznajemy grzechy swoje, to wam gwarantuję to, że Bóg się do nas patrzy i nas bardzo dokładnie słucha. Bardzo dokładnie, lepiej niż ktoś w konfesjonale. Bardzo wyraźnie nas słucha, co my mówimy. Czy się to zgadza z tym, co On widzi? Czy się to zgadza? Czy to jest mydlenie? Czy to jest kolejna jakaś, wiecie, scenka pobożnościowa czy religijna przed Bogiem? Czy to jest coś autentycznego i prawdziwego? Co, nie ma co przed Bogiem tak rzucać naszych nawet tych grzechów, jeśli naprawdę tego nie przeżywamy, nie chcemy się tego pozbyć. Tak wyspowiadaj się tak dobrze, wiesz. Dobrze się wyspowiadaj, jeżeli masz taką potrzebę przed Bogiem. Dalej, wracając do tej myśli, wam to dobrze, bo u was nie ma spowiedzi. Mówię, nie do końca tak jest. Czasami jest spowiedź. Bo jeśli ja pójdę i komuś ukradnę Biblię, powiedzmy, taki przykład mi przyszedł do głowy. I później przyjdę do domu i pomylę się. Panie Boże, przepraszam Cię, że ukradłem temu bratu tą Biblię, ale mam fajną Biblię. To Ty mi przebaczyłeś, ja wyznałem swój grzech, mam fajną Biblię teraz. Rozumiemy. To tak mi się to kojarzy z tym, jak rozmawiałem kiedyś z więźniami w zakładzie karnym. I oni mi mówili, że jak oni idą na akcję, na skok, na sklep, to zawsze się modlą o błogosławieństwo. Panie Boże, pobłogosław nam tą kradzież, żeby nas nie złapali. To może być tacy wyjątkowi, tacy religijni złodzieje. I oni to szczerze mówią, że tak jest. Coś im się... Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Jak to jest możliwe, żeby do takiego czegoś dojść? Więc jeżeli ja komuś ukradnę Biblię w skórzanej oprawie i później przyjdę do Boga i powiem, Panie Boże, przepraszam Cię, przebacz mi mój grzech i będę się cieszył teraz nową Biblią, bo Ty już mi przebaczyłeś, to znaczy, że czegoś nie rozumiem. Bo jeśli to zrobiłem i wiem, że zrobiłem źle wobec brata, to ja muszę mu iść i tą Biblię oddać. Muszę wyznać swój grzech bratu? Wyspowiadamy się? Co mi da, że ja się wyspowiadam Bogu? Dobrze, najpierw Bogu się muszę wyspowiadać, ale później muszę oddać to, co zwróciłem, jak Zacheusz. A ostatnio, bo rozmawiamy, czy u nas nie ma spowiedzi, ostatnio spotkał się ze mną pewna osoba, nie z naszego zboru, ale znana mi, postać z Krakowa osoba. Siedliśmy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Wiecie, tak nam się dobrze rozmawiało, godzina. Czujemy, że naprawdę Pan jest z nami. I zrobiła się taka atmosfera. I ta osoba otworzyła swoje serce. Miała potrzebę opowiedzenia o tym, co jest w jej sercu, co przeżywa, co jej ciąży, czego doświadcza, jak walczy, jak się zmaga, jak upada. Siedziałem cicho, się nie odzywałem. Słuchałem. Mało, żeśmy się nie popłakali. A później, żeśmy się razem pomodlili. Takie oczyszczenie, powiem wam, nieprawdopodobne. Gdzie czasami się trzeba wyspowiadać. W taki sposób. Ja nie mówię, że stanąć tu za kazalnicą, wiesz, ale czasami naprawdę. A ja mu powiedziałem tak, wiesz co? Ja to sobie myślałem tak, że ja się wyspowiadam, jak już będę miał odchodzić do Pana. Wtedy sobie zadzwonię do jakiegoś pastora, na pewno do mnie przyjedzie. No bo trudno odmówić i wtedy jeszcze sobie przypomnę wszystkie rzeczy, już się wyspowiadam. I obaj żeśmy się śmiali z tego, jakie to jest niemądre. Jakie to jest niemądre. Drodzy, jeśli mamy mieć społeczność z Ojcem i z Synem i ze sobą, to musimy chodzić w światłości. Światłość to jest uznanie swoich grzechów, a później to jest wyznanie, wyspowiadanie się, czy Bogu, a jak jest potrzeba też i w niektórych sytuacjach innym dla swoich grzechów. I po trzecie, chodzenie w światłości. 2:1. Rozdział drugi, werset dzieci, werset pierwszy, bo już czytam słowo. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Chodzenie w światłości, to jest po trzecie, chodzenie w światłości, to jest przyjęcie takiej postawy w swoim życiu. Postawy, która mówi grzechowi nie. List, to jest chyba list do Hebrajczyków, 12:4, tam jest takie słowo, może go też zacytuję. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Czy ktoś z nas opierał się do krwi w walce przeciw grzechowi? To znaczy, że jest taka możliwość. Znamy braci, którzy oparli się do krwi w walce przeciw grzechowi. W pierwszych wiekach był taki kult cesarza, który mówił w ten sposób, że jeśli uznałeś cesarza Panem i Bogiem, to mogłeś wierzyć w co chcesz. Już to nikogo nie obchodziło. Ale raz na jakiś czas publicznie musiałeś złożyć cesarzowi ofiarę i uznać go Panem i Bogiem. A później mogłeś już być chrześcijaninem. Już nikogo nie obchodziło, czy chodzisz do zboru, czy nie, co ty wierzysz. Tylko raz publicznie to zrób. Co tam, nie? Przecież raz. A później już mogę być później już mogę służyć Panu. I wiecie, że za ten raz wielu naszych braci oddało życie, bo nie zrobili tego raz. Ja wierzę w to, że grzechowi trzeba się opierać. Nie wiem, jak wy wierzycie. Ja wierzę w to, że grzechowi trzeba się opierać. Jeszcze taką, nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z filmu Luther. Może niektórzy z was oglądali. Marcin Luther stoi przed sądem i tam wzywają go, aby się wyparł swojej nauki. I jednego dnia się nie wyparł i dali mu jeszcze jedną noc. I następnego dnia ma się wyprzeć. I bardzo fajnie jest zrobiona ta scena, kiedy on tam w swoim pomieszczeniu, nie wiem, czy to była cela, w każdym razie, on przez całą noc zmaga się, modli się, walczy, gromi złe myśli, które do niego przychodzą, opiera się, sprzeciwia się, po to, by na drugi dzień stanąć i powiedzieć, że nie mogę. Tak stoi, inaczej nie mogę. Nie mogę się wyprzeć, bo wiem, że jest to Boże Słowo. Że jest to Boże Słowo. Drodzy, chodzenie w światłości to jest chodzenie w czystości. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Oczywiście jest też wyjście, gdybyśmy upadli. Jest wyjście, Bóg nie zamyka od razu drzwi i nie rzuca nas wieczne potępienie. I teraz już może bez komentarza jeszcze jeden werset, co to znaczy chodzić w światłości, też z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, to tylko przeczytam. Od ósmego wersetu, drugi rozdział od ósmego wersetu. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Bardzo prosta diagnoza. Jeśli nienawidzę brata swego, mieszkam w ciemności. Jeśli jestem Kainem, to mieszkam w ciemności i jeszcze do tego mam bardzo ciemne okulary na oczach i nie wiem, dokąd idę. Mieszkać w światłości oznacza miłować brata i siostrę. Miłować. To jest powiedziane, że kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Taka mała myśl, jeszcze może króciutko to rozwinę. Nie ma w nim zgorszenia. Co to znaczy? Zgorszenie to jest obrazowo rzucanie kłód pod nogi drugiej osobie. Stawanie się przeszkodą dla drugiej osoby. Jeśli ja miłuję brata, to nigdy dla niego nie będę zawali drogą i kłodą na drodze jego relacji z Bogiem. To jest zgorszenie. Nie ma w nim zgorszenia, czyli moja osoba nikomu z was nie staje na drodze do relacji z Bogiem. Jeśli ja swoją osobą gorszę was, czyli ja was odciągam od Boga, a miłość jest wtedy, kiedy ja was przyciągam do Boga przez swoje życie i swoją postawę. To tak jest króciutko wyjaśnienie tego fragmentu. I zmierzając już powoli do końca, przeskoczyłem te strony, które tam gdzieś były. Zmierzając powoli do końca, chwileczkę chcę się skupić. Bóg jest światłością, chodzimy w światłości i co z tego mamy? Co z tego mamy? Bo to jest ważne. Bóg jest światłością, my chodzimy w światłości i czy jest jakaś korzyść z tego, czy nie ma korzyści z tego. I dowiedzieliśmy się z tego fragmentu, ja już teraz będę tylko cytował, dowiedzieliśmy się, że jeśli chodzimy w światłości, jak Bóg jest światłością, po pierwsze mamy koinonię z Nim. Mamy koinonię z Nim. Możemy mówić o prawdziwej przyjaźni z Bogiem. Dopiero wtedy, jeśli chodzę w światłości, mogę mówić o prawdziwej przyjaźni z Bogiem i wtedy powiedzenie Bóg jest moim przyjacielem nie jest fikcją w moich ustach. To jest dopiero wtedy prawdą. Jeśli chodzę w światłości, jak Abraham chodził, mogę się nazwać przyjacielem i Bóg jest moim przyjacielem. A więc mam przyjaźń z Bogiem. Mam to, co jest najpiękniejsze, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. Doświadczam szczęścia, którego nikt i nic nie może mi dać. Doświadczam wewnętrznego pokoju, radości i szczęścia, które płynie z bliskości z Bogiem. To jest moim udziałem i to jest coś najcenniejszego. To mam w sobie, nikt mi tego nie odbierze. A to piszemy wam, aby radość wasza była pełna. Przez społeczność z Bogiem możesz mieć pełną radość. Bo jesteś z Nim, a On jest z Tobą. To jest pierwsza myśl. Jaka jest korzyść? Mamy z Bogiem społeczność. Druga korzyść jest z tego taka, że werset 7. Mamy społeczność ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Gdy chodzimy w światłości, mamy z Bogiem społeczność i Jego krew cały czas działa w naszym życiu, ma moc w naszym życiu. Cały czas Jego krew ochrania nas, przykrywa nas, jest nad nami. Jesteśmy pod jej pomazaniem, pod pomazaniem krwi Jezusa, bo chodzimy w światłości i mamy z Bogiem społeczność. I krew Jezusa nie jest czymś, co gdzieś tam się pojawia w naszym życiu, ale ona cały czas przykrywa, chroni, oczyszcza i uświęca nasze życie. Jesteśmy przez nią święci. Mamy ze sobą społeczność i krew Jego jest nad nami. I jeszcze można by kilka innych rzeczy wymienić. Gdy chodzimy w światłości, to mamy fajny kościół. Naprawdę kościół mamy taki, że każdy nam może pozazdrościć tego kościoła. Bo jeśli jest tak, że ktoś chodzi w światłości, ktoś chodzi w ciemności, ktoś chodzi w szarości, ktoś w ogóle nie chodzi, mamy takie różne opcje, to wiecie, jaką mamy miksturę problematyki, która jest obecna w kościele. Ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak nas naucza Boże Słowo, to mamy kościół, jaki każdy by chciał mieć. Zbór, jaki każdy by chciał mieć. Bo jakość relacji między nami jest taka, że przyciąga innych. Jakość relacji. Jest po prostu między nami dobrze. Kochamy się, szanujemy się, cieszymy się sobą, rozmawiamy ze sobą, spędzamy czas ze sobą, dzielimy się ze sobą. Czasami się nie zgadzamy, ale to są marginalne sprawy. Nie są istotne, nie są sprawy kluczowe, pierwszoplanowe. Wiecie, mamy wspaniały zbór, jeśli chodzimy w światłości. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna myśl, że jeśli chodzimy w światłości, to wiecie co? To świecimy. I o to chodzi, żeby tak było. Po prostu wtedy świecimy. I my jako indywidualne osoby i zbór jako całość po prostu robimy to, do czego przez Boga zostaliśmy w Jezusie Chrystusie powołani. Chcemy, tak? Chcemy tak żyć? Chcemy tak z Bogiem obcować? Chcemy taką społeczność tworzyć? To rozwiązanie jest jedno. Bóg zaprasza nas przez swoje słowo. Dzieci moje, chodźcie w światłości. Chodźcie w światłości. A to całe błogosławieństwo będzie waszym udziałem i wyleje się na wasze życie. Chcę was zaprosić do modlitwy.